środku dnia.
Proszę Państwa, rewelacyjnie się składa, że akurat drugi ważny moment tej misji dzieje się między 12 a 13. Cieszę się, że możemy o tym opowiadać właśnie w tej godzinie, kiedy mamy audycję w środku dnia. Jeszcze raz przypomnę i powitam, moim gościem jest Jakub Tokarek z Obserwatorium Astronomicznego UAM w Poznaniu. Dzień dobry, panie Jakubie.
Dzień dobry.
Jak pan w ogóle przeżył ten wczorajszy moment startu?
No dla mnie to było coś zupełnie niesamowitego, no bo nie mam prawa pamiętać startu Mirosława Hermaszewskiego. Zakładam, że większość słuchaczy oprócz takich najwytrwalszych, najstarszych tego nie pamięta, więc to jest chwila przełomowa dla całej Polski, dla wszystkich Polaków. Możliwość oglądania rodaka w kosmosie i startującego w ogóle i te emocje, które też on przed startem i w pierwsze słowa jego z kosmosu, więc to dużo emocji.
Tak, i ja muszę powiedzieć Państwu, że tutaj pan Jakub już od kilkunastu minut jest w radiu i naprawdę podziwiam, z jaką uważnością pan śledzi to, co się w tej chwili dzieje, co pokazują telewizje, no bo zacytuję tylko pasek: trwa procedura dokowania kapsuły Dragon, historyczna misja Polaka w kosmosie, my to śledzimy i nawet tutaj wyłączyliśmy światło, żeby lepiej było widać, no bo te obrazy są oczywiście w kosmosie ciemne, lepiej nam się patrzy. Panie Jakubie, co się wydarzy za chwilę?
Sama procedura jakby dokowania jest w pełni zautomatyzowana. Tak już to nie ludzie, jak w przeszłości wszystko ręcznie sobie kierują się, tylko w tym momencie komputer ma położenie i przejmie władzę nad ruchem kapsuły i dwa porty dokujące, czyli miejsce, którym połączy się kapsuła Dragon, która się już nazywa Grace, z portem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, powolutku się do siebie zbliżą i złapią się razem, przykleją i to będzie potem przejście pomiędzy jednym a drugim obiektem, no bo to jest z jednej strony takie łapanie, a z drugiej strony miejsce, które będzie przejściem pomiędzy...
Taki korytarz się otworzy, coś w rodzaju... Tak jest. Śluza się jakaś otworzy, tak?
I... No powiedzmy, bo to będzie bardziej skomplikowane. Samo chwycenie to będzie chwila, a potem będzie czas na to, żeby się wyrównały ciśnienia w kapsule z tym ciśnieniem, które jest w stacji kosmicznej, potwierdzenie, że wszystko jest dobrze złapane, więc sam ten moment dokowania, który jest zaplanowany na godzinę w tym momencie 12:30, on tam potrwa, sama procedura chyba kilka minut do 13 z tego, co wyczytałem, a potem całe te procedury właśnie dostosowywania powietrza, wszystkie formalności, że wszystko jest okej, i nastąpi otwarcie po jakimś czasie i powitanie czwórki nowych astronautów na stacji kosmicznej, bo już tam przebywa 7 osób. Czyli będzie niezwykle tłoczno na stacji.
Proszę Państwa, pan Jakub powiedział, że te obiekty do siebie się powoli zbliżają, ale ja tutaj muszę teraz coś powiedzieć, bo upewniłem się już, że według doniesień mediów ta stacja kosmiczna, na którą za chwilę przejdą astronauci, którzy wczoraj opuścili Ziemię, ta stacja porusza się z prędkością, uwaga, 28, tak podają media, tysięcy kilometrów na godzinę. To jest prawda, tak?
Znalazłem tutaj dosłownie, mam przed sobą jeszcze transmisję, którą robi Axiom i tutaj podają wprost wartość 26 500 kilometrów na godzinę.
To i tak dużo.
To jest dużo, ale to jest prędkość względem Ziemi, tak? Szybko i kapsuła, i stacja kosmiczna okrąża Ziemię, natomiast one dwa względem siebie już się poruszają bardzo powoli. I w tym momencie możemy to porównać do sytuacji, gdy jedziemy na autostradzie, obok nas jest drugi samochód, obydwa samochody jadą z prędkością powiedzmy 140 km na godzinę, ale one względem siebie jadą równolegle.
Tak? Opisuje pan scenę jak z filmów kaskaderskich, gdzie ktoś...
Próbuję to jakoś tak wyjaśnić, że jak to się dzieje, że mówimy o tak dużej prędkości dwóch obiektów, a jednocześnie widzimy, że jakby one są w tym momencie prawie stacjonarne względem siebie. To samo jak na autostradzie, kiedy dwa samochody jadą łeb w łeb, nazwijmy to w ten sposób, no to one względem siebie praktycznie się nie poruszają. I to samo się dzieje teraz z kapsułą i Międzynarodową Stacją Kosmiczną.
Wczoraj opisywano to, co się działo po starcie rakiety, że ona wleciała na tę orbitę stacji kosmicznej i jakby goniła tę stację, tak? Tak to można opisać.
Tak, ponieważ ten manewr, który trwał ponad 24 godziny, to po wprowadzeniu na taką orbitę pierwotną, powolutku ta orbita Dragona, czyli kapsuły z astronautami i orbita stacji kosmicznej się ze sobą zgrywały, czyli muszą się dostosować swoje prędkości, dostosować swoje odległości, żeby właśnie w tym momencie miały takie same prędkości. Teraz widzę informację, z kapsuła i stacja znajdują się już mniej niż 400 metrów od siebie. I to musi być zrobione z niesamowitą precyzją, tak?
Bo do milimetra?
Do milimetrów może nie, do centymetrów, tak? No bo jednak te dwie klamry, to potem one magnetycznie się przyciągną i te doki się połączą. Mm-hmm. Natomiast samo takie sam te manewry, no to mówimy, tak, te prędkości olbrzymie, tak? Kilometry, 420 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, a z dokładnością do centymetrów muszą ostatecznie się one obok siebie znaleźć.
Ja teraz chciałbym coś zacytować, bo proszę państwa, wiemy, że nasz kosmonauta, słowo kosmonauta podoba się panu?
Astronauta.
Ale kosmonauta dobre czy niedobre? Bo też dywagowaliśmy chwilę dzisiaj o tym.
To wszystko bierze się z kalki językowej, bo skoro mówimy astronauci, to jest od słowa, które używają w języku angielskim, tak? Astro jako gwiazdy i tak dalej. To jest ten człon łaciński. My w Polsce, w krajach, powiedzmy, byłej ściany wschodniej, używaliśmy kosmonauta, bo jako podstawę wzięliśmy słowo kosmos, które też jest nie z łacińskiego wywodu, tylko z greckiego. Więc to jest po prostu inne słowo na to samo. Chińczycy mają swoich taikonautów, tak? I to jest jeszcze inna... Ale chodzi o to samo, o osoby, które przebywają w kosmosie.
Ale zmierzam do tego, że nasz astronauta przeszedł w selekcję, na której początku były tysiące osób. I oczywiście jednym z tych kryteriów, warunków jest zdrowie, jakże ważne. I teraz zacytuję, ponieważ mamy ten moment w perspektywie. Zacytuję Alessandro Alcibiadego, który przygotowywał Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego medycznie do tej misji. I taka spojrzenie takie zdrowotne, że tak powiem, na to, co się będzie działo. Cytat. Jednym z wyzwań, jakim Uznański-Wiśniewski będzie musiał stawić czoła po dotarciu na stację, jest tak zwana choroba kosmiczna. Choć jego misja jest krótkoterminowa i trwa tylko 2 tygodnie, stan mikrograwitacji wywołuje zmiany w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Choroba ta jest efektem zaburzeń w przepływie płynów ustrojowych, prowadząc do obrzęków twarzy, uczucia zatkanego nosa czy charakterystycznego syndromu twarzy szczeniaczka, puppy face syndrome. Objawy te mogą być połączone z nudnościami, wymiotami i zakłóceniami koncentracji, tworząc tak zwaną mgłę kosmiczną. Zwykle ustępują one po kilku dniach adaptacji do nowych warunków. Takie spojrzenie medyczne. Czy coś pan doda do tego, panie Jakubie?
No to wszystko ma związek z tym, że kiedy my jesteśmy tutaj na Ziemi, cały czas pod wpływem grawitacji, której nie zdajemy sobie sprawy, tak, przyciąga nas do Ziemi, nasze ciało jest do tego przyzwyczajone, tak, musi wykorzystywać odpowiednią ilość mocy, energii, żeby pompować krew do góry, a inną, żeby pompować krew do nóg, gdzie sobie swobodnie wszystko opada. Więc w tym momencie, kiedy znajdziemy się w te warunkach niskiej grawitacji czy nieważkości, no to przestaje mieć znaczenie, a ciało jest przystosowane do tego, żeby cały czas tą krew pompować, tak jakbyśmy byli na Ziemi, czyli tej więcej dociera do twarzy, tak jak pan zacytował, pojawia się ta opuchlizna, no bo ciało nie jest przyzwyczajone do takiej sytuacji. Ono się oczywiście przystosuje po tych kilku dniach, ale potem powrót będzie tak samo konieczny, tak? Po powrocie będzie przystosowywanie do tych warunków na Ziemi. Będąc na stacji kosmicznej, astronauci też wykonują różne ćwiczenia, które mają niwelować ten wpływ braku ciążenia. Cały czas widzę, patrzymy na ten ekran, jak już kapsuła się coraz bliżej zbliża, światełko miga, ten port dokujący już coraz lepiej widzimy, nie wiem jak blisko teraz już jest. Ale...
A czy my teraz widzimy, że otwarła się ta kapsuła?
To było otwarte już na samym początku, bo to nie ma wpływu podczas lotu, więc lecieli z tym otwartym nosem. A teraz patrzymy jakby od strony stacji kosmicznej na kapsułę Dragon. Nie wiem, jak daleko ona się w tym momencie znajduje, ale to już będzie...
Było ostatnio 400 metrów, na pewno jest...
Teraz jest mniej, bo mamy 6 minut do dokowania, ale to proszę zobaczyć, że cały czas zbliża się powolutku, robi się to coraz większe i widzimy takie, wcześniej przynajmniej były, delikatne wydmuchnięcia jakby wyglądały z kapsuły. Ona cały czas próbuje się ustawić jak najlepiej w kierunku łapania. Tak czasami się taki dosłownie zdyszy mały, z drugiej strony pojawi. Tak. To jest właśnie próby cały czas ustawienia się w odpowiednim miejscu podczas łapania.
Proszę Państwa, polecamy, jeżeli jesteście w domu, macie telewizor w zasięgu, to włączcie telewizor, a słuchajcie Radia Poznań.
Można na YouTubie oglądać z różnymi komentarzami angielskimi, polskimi.
A my polecamy nasz komentarz. I jeszcze jedno. Proszę Państwa, to się wydarza po 50 blisko latach, że mamy Polaka w kosmosie. Jest, oczywiście nie zapominamy o słuchaczach, pan Andrzej tutaj od dłuższego czasu czeka. Panie Andrzeju, krótko prosimy, bo chcielibyśmy opowiadać o tym, co dzieje się też na bieżąco.
No, witam.
Słuchamy.
Chciałem się odnieść do, po pierwsze, do tych właśnie prędkości, o których pan redaktor mówił, to nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że w tej chwili, właśnie w tym momencie porusza się pan z prędkością gdzieś mniej więcej 1000 km/h, dlatego tak, to jest prędkość
Jakub
liniowa.
Pan Jakub potakuje, więc tak jest.
Prędkość liniowa związana z ruchem wirowym Ziemi, to po pierwsze. Po drugie, pamiętam dokładnie lot majora Hermaszewskiego, dlatego że ja wtedy byłem w wojsku, taki miałem też epizod w życiu, a dowódcą tej eskadry, bo to była tam eskadra ratowniczo-marynarki wojennej, był komandor, pilot, tam pan Pawlicki, który studiował z Hermaszewskim właśnie w Dęblinie, zwołał całą eskadrę na ten plac apelowy, mało brakowało, kazałby się nam patrzeć w górę, czy czasami go gdzieś tam nie widać, bo to był jego jakiś tam kolega, powiedzmy, ze studiów. A po trzecie, to naprawdę podziwiam tych ludzi, którzy się odważają lecieć w tą przestrzeń, dlatego że to jest, według tego, co ja się orientuję, bardzo dla człowieka nieprzyjazne środowisko i życzę panu Sławoszowi, żeby tak jak szczęśliwie tam zadokuje na tą stację kosmiczną, żeby szczęśliwie powrócił, bo ten powrót też to nie jest prosta sprawa. To jest, naprawdę.
Tak jest.
I liczę, znaczy wiem o tym, że na pewno te wszystkie doświadczenia, które oni tam wykonują w kosmosie, zostaną spożytkowane, oczywiście mam nadzieję, w sposób jakiś pozytywny, pokojowy tutaj, na Ziemi, nie?
Tak, dziękujemy panu bardzo, panie Andrzeju. Pozdrawiamy serdecznie. I teraz mamy tutaj opis, że to jest widok ze stacji kosmicznej, czyli to jest ta kapsuła, w której w środku jest nasz astronauta.
I trzech innych
z Węgrem, Hindusem i Amerykanką.
Tak jest.
I panią, proszę państwa, i teraz jeszcze jedno. Te obiekty znajdują się w tej chwili 400 kilometrów od kuli ziemskiej.
Od powierzchni, 423 w tym momencie.
Nawet. I proszę państwa...
teraz jest widok z kapsuły Dragon.
Tak jest.
Tam celuje drugi port dokujący, tam celuje Dragon, więc to się przełącza z jednej kamery na drugą, więc już widzimy, nie jest ciemno, już jest jasno, wszystko pięknie widać.
A proszę powiedzieć, co w prawym górnym rogu, takie mgiełki jakieś tam widzimy?
To są chmury na naszej Ziemi. Lecimy nad wodą, nad jakimś oceanem, w którym miejscu dokładnie, to musiałbym otworzyć inną transmisję i zobaczyć, gdzie się teraz stacja znajduje. To proszę chwileczkę poczekać.
I to jest, proszę państwa, 400 kilometrów nad Ziemią, to ja sprawdziłem,
400 kilometrów nad Ziemią znajdujemy się u wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Kanady. Wschodnie wybrzeże Ameryki.
Widać jakieś rzeczywiście ląd chyba się pojawia.
Nie, to są chmury, bo teraz będziemy przelatywać nad wodą. To są chmurki wysokie, niższe, wyższe i niebieskie to jest woda.
Proszę państwa, 400 kilometrów to jest odległość z Warszawy do Gdańska albo do Wrocławia, albo z Kołobrzegu do Poznania. Tyle mamy właśnie taką odległość stacji
najmniejszą,
kosmicznej.
Najmniejszą, bo to jest najmniejsza odległość, wysokość. Gdybyśmy chcieli w tym momencie liczyć z danego punktu, to oczywiście można podczas przelotów nad Polską, kiedy w najbliższych dniach stacja będzie przelatywać, to będzie właśnie minimum te 400 kilometrów, 420, jak przeleci w zenicie, czyli dokładnie nad nami. Jeżeli przeleci w innym miejscu, to się będzie wahało do chyba 1000-kilkuset kilometrów, ale mimo wszystko daleko w kosmosie.
Kiedy wczoraj w końcu ta załoga poleciała w kosmos, mogliśmy przeczytać w mediach, że to był niemalże ostatni moment na rozpoczęcie tej misji, że okno czasowe się zamknęło, by za 4 dni od dzisiaj licząc. Dlaczego, panie Jakubie, jakie to ma znaczenie, kiedy, pora i tak dalej, i tak dalej?
Tutaj niestety nie wiem dokładnie, jakie są techniczne specyfikacje dotyczące tych okien. Znalazłem informację, że jest to związane z terminem powrotu, ale szczegółów jakby nie jestem w stanie podać, bo też musi ta załoga po tych 2 tygodniach bezpiecznie wrócić, wylądować w danym miejscu na Ziemi, więc zakładam, że to jest powiązane z tym powrotem.
Tak, a mówiliśmy też o aspekcie medycznym i wiadomo też, że po tym powrocie przez tydzień będą pod ścisłą obserwacją medyczną astronauci, także to nie tak, że od razu wrócą do kraju. No i teraz ta kapsuła się zbliża, cały czas zresztą się zbliża.
Powolutku, ale już to mamy godzinę 12:30 i zakładam, że jesteśmy... I rzeczywiście... To jest widok z góry w tym momencie, to jesteśmy już bardzo blisko stacji kosmicznej. Kiedy możemy spojrzeć na nią z góry, z jakiejś części wysilnika, to jest rzeczywiście już moment samego łączenia.
A rzeczywiście wyświetla się liczba 422, to jest odległość.
To jest wysokość nad Ziemią.
Mhm. Proszę Państwa, gdyby Państwo chcieli się włączyć do naszej rozmowy, oczywiście zachęcamy. 618-654-654. Moje pytanie brzmi, czy my przeżywamy to, czy interesujemy się tym? Panie Bogusiu, dzień dobry.
Witam serdecznie. No ja jestem w lepszej sytuacji niż gość, bo ja miałam 25 lat, jak Hermaszewski wyleciał.
I doskonale
pamiętam. A ponieważ mam zawód techniczny i pracowałam z inżynierami, to pamiętam, jak żeśmy to przeżywali, jak byliśmy dumni, że to nasz Polak tam poleciał, prawda? I teraz jest tak samo. Ja osobiście akurat jestem sama w tej chwili i oglądam wszystko i pasjonuję się i cieszę się i zarówno jestem dumna z tego, że z takiego małego kraju, jakim jest Polska w porównaniu do Ameryki, że znalazł się mężczyzna, właściwie już drugi, który dostał się tam, żeby lecieć w ten kosmos, prawda? Ja się w ogóle śmiałam i moje dzieci się ze mnie nabijały, że mówi, mamo, jakby kazali lecieć.
Pani Bogusiu, a może przerwę teraz pani, bo następuje moment połączenia się obu obiektów. Niech pani się jeszcze nie rozłącza z nami, ale właśnie, panie Jakubie, co się dzieje?
Tak, jak już dosłownie proszę zobaczyć, z jaką precyzją, jak powolutku musi dotknąć po prostu jeden fragment drugiego, tak? To jest
niesamowite. A oba obiekty się poruszają z wielką prędkością na orbicie.
Ale względem siebie, centymetry na sekundę w tym momencie. Połączone. Nie? To piknięcie, które było? Chyba połączone. Dzień i 4 godziny od startu jest kontakt i chyba się już połączyły.
Mhm. Ta kapsuła ma taką uchyloną, ten swój nosek na bok, te jakby te drzwi, że tak powiem. No i w tej chwili...
Połączone.
Pięknie tutaj nam to Paweł zrealizował, proszę Państwa. Mamy też potwierdzenie, że kapsuła Dragon została połączona z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. No i w tej chwili będą przechodzili astronauci do tych kolegów, koleżanek, którzy już tam są.
Jeszcze chwila.
Panie Bogusiu, to proszę bardzo, oddaję pani znowu głos. Nie wiem, czy pani to ogląda, czy nie, ale proszę...
Oglądam, właśnie przeszłam do drugiego pokoju, bo mnie to kręci. Tak jak ja mówię, ja mam techniczne wykształcenie i zawsze mnie technnika pasjonowała. I naprawdę podziwiam tutaj naszego astronautę już w tej chwili. I naprawdę jestem dumna i cieszę się, Że taki ktoś się znalazł, taki mężczyzna, który no, dostał się tam. To wcale nie było łatwe i naprawdę podziwiam, także...
Dziękujemy.
I zachęcam młodych, co by się uczyli.
O tym jeszcze porozmawiamy, tak, o tej edukacji w tej materii będę pytał naszego tutaj gościa, bo rzeczywiście chodzi też o to, żeby były długotrwałe efekty tego dla też naszej polskiej nauki, prawda, panie Jakubie?
Tak jest, bo po co w ogóle leci Sławosz Znański? On leci, żeby wykonać też między innymi 13 eksperymentów, które zostały wybrane w drodze konkursu przez Polską Agencję Kosmiczną. I w tym konkursie zgłaszały się firmy, instytucje naukowe, uniwersytety, zaproponować swój wkład nauki, co można zrobić na stacji kosmicznej w warunkach mikrograwitacji. I efekty tych eksperymentów no, na pewno dalej przesuną nasze granice rozumienia różnych rzeczy, bo to są eksperymenty psychologiczne, biologiczne, materiałowe, wykorzystania sztucznej inteligencji w przestrzeni kosmicznej. To jest mnóstwo różnych dziedzin, w których krok po kroku będziemy iść do przodu.
Mhm. A nasza słuchaczka powiedziała, że jest dumna, że z takiego małego kraju mamy kosmonautę tam, ale ja dodam i zacytuję to, co powiedział też wczoraj nasz astronauta. Cała nasza czwórka tutaj reprezentuje całkiem spory kawałek planety. Pochodzimy z trzech różnych kontynentów, z czterech różnych krajów. No i oni tam sobie policzyli, że Polak, Węgier reprezentują tak naprawdę też Unię Europejską w tej misji, uwzględniając Amerykankę oraz owego pilota z Indii. No to reprezentujemy mniej więcej 25-30% populacji globu.
Tak jest, Indie są dużym krajem.
Więc spora reprezentacja jednak tam, możemy tak to przyjąć, jest. Mamy w tej chwili już statyczny obrazek, nic się jakby nie dzieje, tak pozornie, ale tak naprawdę co się dzieje? Mamy zespolone obiekty.
No to tak jak mówiłem wcześniej, teraz jakby całe potwierdzenie złączenia informacyjnego tych dwóch obiektów. Potem najważniejsze wyrównanie ciśnień pomiędzy jednym i drugim obiektem i dopiero potem nastąpi otwarcie takie całkowite, zobaczenie się najpierw astronautów z jednego i drugiego obiektu i potem przejście. Jest procedura powitalna, zaplanowana właśnie na takie okazje, jak ktokolwiek nowy, zwłaszcza przylatuje w kosmos, na stację kosmiczną, no to będący na miejscu astronauci też go witają. Dla Hindusa Shukli, dla Węgra
Zaraz poszukam, nazwisko mi wypadło,
dla Sławosza. To jest pierwszy lot, ale tutaj pani Peggy Whitestone...
Tibor Kapu
z Węgier. Pani Peggy Whitestone jest weteranką, jeżeli chodzi o loty w kosmos. Jest kobietą, która najdłużej przebywała w kosmosie. 665 dni do tej pory i teraz jeszcze doda 2 tygodnie. Jest osobą, która... Pierwszą kobietą, która pełniła rolę szefa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dwa razy, teraz po raz drugi pełni rolę szefa dowódcy misji Axiom. I co też fajnie pokazuje, że jeżeli mówiliśmy o zdrowiu, w tym zdrowiu najpierw trzeba być, ale potem się trzymać, bo pani Peggy Whitestone obchodziła niedawno 65. urodziny. Ona od 20 lat lata ponad w kosmos.
Niesamowite. A panie Jakubie, czy pan potrafi coś powiedzieć o tej załodze, która już tam jest na tej stacji, o tych 7 osobach? To znaczy, nie chodzi mi, kto to jest i tak dalej, ale oni tam już długo są? To są jacyś rezydenci, którzy przyjmują kolejne przylatujące ekipy?
Zaraz jeszcze wyszukam, kto dokładnie w tym momencie na stacji się znajduje, bo nie sprawdziłem tego, ale wygląda sytuacja ze stacją kosmiczną tak, że tam są, powiedzmy, ekspedycje i te ekspedycje trwają krócej, dłużej, są takie, które trwają kilka miesięcy, pół roku. Chyba rekordzistami byli ponad rok na stacji kosmicznej, ale to są osoby, które się zmieniają i to z różnych misji, no bo wcześniej mieliśmy to jest międzynarodowa, tak, czyli loty realizowane przez europejską, przez NASA, przez Roskosmos, tak? Każdy nie, jakby dogadywał się z innymi, ale współpraca na orbicie była. I w ramach różnych misji. My mamy tą misję teraz krótszą, 2-tygodniową tylko. Natomiast zaraz, jeżeli pan pozwoli, wyszukam, kto tak dokładnie tam się znajduje.
A ja w tym czasie zacytuję to, co wczoraj na koniec transmisji powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski, już będąc tam w kosmosie, po polsku do naszych rodaków powiedział tak. Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do was z niskiej orbity okołoziemskiej. Tutaj przylecieliśmy, żeby reprezentować was wszystkich, nasze kraje, w tym również Polskę. Ja jestem reprezentantem reprezentantem was wszystkich. Pozdrawiam was, reprezentuję 40 milionów Polaków. Zabieram wasze serca, waszą nadzieję ze sobą i czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie. Pozdrawiam was i do zobaczenia już ze stacji kosmicznej. Dziękuję. Zakończył. Pytanie do państwa, czy państwo naprawdę czują się reprezentowani przez tego naszego pilota tam w kosmosie? 618-654-654. Na ekranach telewizorów mamy w tej chwili obrazek kapsuły Dragon, która zadokowała do stacji tej międzynarodowej. No i tak na obrazku, jak gdyby, powtórzę to jeszcze raz, nic się nie dzieje, ale wiemy, że tam się przygotowują astronauci do wejścia na stację tę międzynarodową. To co, wrócimy za chwileczkę, a tymczasem sobie zróbmy, jak to mówią koledzy z redakcji sportowej, co mi się bardzo podoba, oddech muzyczny. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of heaven you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin. Świetnie. Myślę, że to jedna z tych piosenek, którą można by zabrać w kosmos, gdyby się wybierać tam na dłużej. W studio przypomnę Jakub Tokarek z Obserwatorium Astronomicznego UM w Poznaniu. A my, proszę Państwa, śledzimy i to już się dokonało, połączenie kapsuły Dragon, w której jest, był, albo jeszcze jest.
Jeszcze jest.
Nasz astronauta z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. I pytałem pana, kto tam już jest, bo tam jest 7 osób i jak długo oni są i tak naprawdę co oni tam robią?
Tak, mamy tutaj z różnych lotów 3 Amerykanów, 3 Rosjan, 1 Japończyka. Najdłużej znajduje się już na stacji kosmicznej Sergiej Ryzhikow, 437 dni aktualnie. Najmłodsza grupa Aleksiej Zubrycki, Johnny Kim ze Stanów, tu teraz patrzę, kto jeszcze, bo 3 osoby chyba widziałem, 79 dni, nie, 2 osoby, ta dwójka 79 dni przebywa na stacji. To po prostu załoga, która się zmienia. To są osoby raczej zakontraktowane, bo tu mamy Axiom jest misją prywatną, tak? Wykupiły miejsca lokalne. Agencje kosmiczne, tak, indyjska, europejska, tak, polska, węgierska, będą robić misje naukowe, ale to jest misja prywatna. Natomiast w większości przypadków na stacji przebywają astronauci zakontraktowani przez państwowe agencje, tak, NASA, Roskosmos, JAXA, jeżeli chodzi o japońską agencję kosmiczną. I oni mają swoje zadania. Przebywają dużo dłużej na stacji kosmicznej, więc mogą prowadzić eksperymenty, które zajmują więcej czasu. Ja nie wczytuję się, co się dokładnie dzieje, ale tam cały czas ktoś jest. Chyba nie było dnia od momentu startu stacji kosmicznej, kiedy była ona pusta. Cały czas ktoś się znajduje, cały czas ktoś pracuje, poszerzamy swoją wiedzę.
Ale to, co warto powiedzieć i to, co mi się rzuciło w uszy podczas pana tej teraz wypowiedzi, to to, że żeby tam poleciał polski astronauta, to my musieliśmy się wykazać inicjatywą. Mówię teraz w ogóle o naszych placówkach naukowych czy badawczych po prostu. To musieliśmy my powiedzieć, chcemy, tak?
Tak jest, bo to jest ta misja prywatna, ona była jakby ustalona 2022, jeżeli dobrze pamiętam, bo próbuję sobie przypomnieć dokładną datę. Wiem, co mi się wbiło w głowę, że kiedy zostało ogłoszone, że Sławosz poleci w kosmos. Wcześniej był w jakby korpusie rezerwowych astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale kiedy został już zakontraktowany, to jeszcze to było przed śmiercią pana generała Hermaszewskiego, więc on bardzo też był zadowolony z tego, że znalazł się w końcu jego następca, ktoś, kto poleci w kosmos. Zostało jakby wykupione, to jest ciekawe powiedziane, bo jak to w ogóle działa? W ramach naszej współpracy Polskiej Agencji Kosmicznej w strukturach Europejskiej Agencji Kosmicznej, my wpłacamy pewne pieniądze na jej funkcjonowanie, a potem te pieniądze, no, one nie trafiają w próżnię, one są wykorzystywane do różnych zleceń, różnych projektów grantowych, produkcyjnych, z których korzystają też polskie firmy. Tu w Poznaniu mamy kilka z nich. Mamy na przykład firmę ITTI, która współpracuje z sektorem kosmicznym, firmę Six Roads, która też działa w Polsce. Jest mnóstwo takich przedsiębiorstw, które zajmują się tym przemysłem kosmicznym i które są finansowane właśnie ze funduszy Europejskiej Agencji Kosmicznej. I w ten sam sposób został sfinansowany lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Jakby my płacimy na ESA, a ESA zapłaciła firmie Axiom dla lotu dwóch, bo chyba Węgier też jest zakontraktowany w ten sposób.
Mhm. Jakich efektów byśmy oczekiwali po tym locie? Bo rozumiem, że nauka tutaj liczy na bardzo dużo. Jak śledzę te dyskusje, to bardzo mocno pojawia się wątek systemu obronności czy systemu obronnego. To wszystko będzie miało skutki właśnie w tych dziedzinach?
Nie wiem do końca, jak to z tym systemem obronnym, bo próbuję sobie teraz w pamięci przypomnieć, czego będą dotyczyły wszystkie te eksperymenty duże. najbliżej, powiedzmy, rozwój sztucznej inteligencji, która by na bieżąco na miejscu przetwarzała dane i przesyłała mniejszą ilość na Ziemię, ale no, to jest w wielu różnych dziedzinach. No, oczywiście sektor obrony też
być
się
może
interesuje.
Ten sektor obrony to jako pewien postulat kontynuowania badań w dziedzinie właśnie kosmosu pod tym kątem, żeby pewno tak.
No tak, tak, tak. Natomiast co mi się wydaje i co teraz widzimy wszyscy, to jest ten jakby strefa popularyzacji, zainteresowania ludzi tym kosmosem, tak? Bo minęło te 47 lat, to są chyba jutro będzie rocznica lotu Mirosława Hermaszewskiego w kosmos, więc to też się fajnie te daty zgrały. Widzimy to, będziemy to obserwować jeszcze przez te 2 tygodnie, kiedy będą te wszystkie eksperymenty wykonywane. Sławosz będzie też prowadził lekcje z orbity, z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, łączył się z młodzieżą, rozmawiał z nimi, więc to jest też ten aspekt, który przybliża kosmos do ludzi.
Mm-hmm. Znam szkoły, słyszałem o takich, w których wczoraj o godzinie 8:30 były włączone telewizory, szkoły podstawowe, i tam oglądano bezpośrednią transmisję startu rakiety z Polakiem na pokładzie. Wiem też, że przedwczoraj tu akurat niektórzy pana koledzy po fachu mieli pretensje, że tak późno, przedwczoraj około 14:00 z MEN-u wyszło pismo do szkół, żeby właśnie włączyć te telewizory, żeby ludzie mogli to oglądać. Więc ludzie, mali ludzie, uczniowie, tak więc zależy nam wszystkim, żeby już małemu człowieczkowi pokazać, że jest kosmos i jest coś takiego jak nauka o kosmosie.
Tak jest, to jest też, ja sam robię różne akcje popularyzacyjne, warsztaty w szkołach, przedszkolach i widzę, że zwłaszcza młodsi są niesamowicie zainteresowani, sami też szukają wiedzy, dużo pytań mają i się interesują tymi tematami. Mi się wydaje, że młodych ludzi wszystkim można zainteresować, jeżeli tylko będziemy chcieli do nich wyjść, i to jest ważne, żeby wzbudzić w nich to zainteresowanie, no bo oni w przyszłości też czymś się będą zajmować. Jeżeli będą chcieli, no to pójdą w tym kierunku kosmicznym.
Mm-hmm. Usłyszałem między innymi taką wypowiedź w którejś z telewizji. O, co widzimy?
Widzimy teraz, jak sobie...
Mają tę maskotkę Joya.
Tak, chociaż nie wiem, czy to nie jest tak, to jest wcześniejsze. To jest poprzednie połączenie, to poranne z Ziemią. Tak.
Oni tam mają bodaj łabądka.
Łabędzie, tak. Który pokazuje, że są rzeczywiście w kosmosie, on sobie lewituje.
Bawią się maskotką. Proszę państwa, usłyszałem takie zdanie, że nasz astronauta udowodnił, że człowiek, który chodził do zwykłych szkół, może polecieć w kosmos i może być taką inspiracją dla wielu młodych ludzi, dla dzieciaków. Ale spodobało mi się takie dopowiedzenie, choć wiadomo, że nie każdy poleci, ale wielu może współpracować w ogóle z naukami kosmicznymi w ten czy inny sposób, jakieś programy tworzyć, pisać, więc tak naprawdę jest szeroko otwarte pole dla tych, których fascynuje kosmos. Nie trzeba od razu myśleć, że ja polecę w kosmos, prawda?
Tak jest. Interesując
się
to, co powiedzieliśmy, tak w produkcji tych 13 eksperymentów to zaangażowane jest mnóstwo ludzi, którzy musieli wymyślić, co chcemy zrobić w tym kosmosie. Potem, kiedy już wyniki spłyną, no to będziemy chcieli przeanalizować te dane. Też proszę zauważyć, jak cała ta procedura startowa, to były takie przebłyski z samych biur, centrum dowodzenia, ile ludzi potrzeba, żeby to wszystko na bieżąco kontrolować. Ile ludzi potrzeba było, żeby skonstruować te rakiety, nadzorować. To jest cały wielki przemysł, który potrzebuje różnej maści specjalistów.
Czy nie ma pan obaw, bo śledziliśmy spektakularny start, teraz spektakularne połączenie dwóch obiektów kosmicznych, dwóch pojazdów kosmicznych, że te emocje opadną i że teraz, no oczywiście 2 tygodnie pobytu Polaka w kosmosie będzie też nas interesować, ale już nie będzie takich wow strzałów, dopiero pewno to lądowanie znowu będzie takim wdzięcznym tematem do pokazywania w telewizji. Natomiast co zrobić, żeby podtrzymać zainteresowanie w ogóle tą sprawą badań naukowych, badań w kosmosie i dotyczących kosmosu?
Tu, nie wiem, wspomniałem o tym, że będą ciekawe połączenie Sławosza Uznańskiego Lekcje z kosmosu, tak? Kiedy pierwotnie miał ten start nastąpić pod koniec maja, to wtedy sam pobyt miał jeszcze być w trakcie roku szkolnego. Teraz się zbliżamy do końca, więc trudniej będzie zorganizować te lekcje z młodzieżą. Nie niemożliwe, to po prostu troszkę trudniejsze. Natomiast to jest moim zdaniem też, wiem o różnych akcjach, które są planowane właśnie w związku z tym i w Łodzi, z której pochodził Sławosz, i z różnych innych miejsc. Centrum Nauki Kopernik, samo to startowanie wczorajsze pokazywało w planetarium. Mnóstwo osób się interesuje. Oczywiście ciężko będzie podtrzymać uwagę przez 2 tygodnie, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że coś się cały czas dzieje, coś innego zwróci naszą uwagę. Jednak nie wiem, jak to wyglądało właśnie te prawie 50 lat temu, jak wyglądała informowanie o tym, co Mirosław Hermaszewski robi w kosmosie przez te kilka dni. Teraz żyjemy też w zupełnie innych czasach. Mamy praktycznie na żywo podgląd, jak się wszystko dzieje, tak? Transmisja, łączenie. I to nie jest jakiś po prostu zniekształcony głos, który widzimy, tylko teraz jak patrzę na to, obraz z kamery w środku, tak? Rozmowa astronautów z Ziemią, ich przesłanie. Tak samo potem będzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co mnie jeszcze urzeka, to jest to, że my teraz się zachwycamy tym połączeniem, dlatego że tam jest Polak, ale uświadommy sobie, że takie wydarzenia, misje, one są czymś stałym, tak kilka razy w roku dochodzi do tego, że przylatują nowe osoby na Międzynarodową Stację Kosmiczną, są witane, robią swoje eksperymenty. Może w krajach, gdzie to jest rzeczywiście już spowszedniałe, Stany Zjednoczone, Rosja, to jest mniej widowiskowe. Dla nas, dla Polaków, dla Węgrów, dla Hindusów, to jest drugi człowiek w kosmosie, pierwszy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i nadaje to temu taki dodatkowy sznyt.
Kończąc naszą rozmowę, zapytam pana, na jaki teraz akt tego przedstawienia pan czeka, tego spektaklu, który dzieje się na naszych oczach, dzięki też możliwościom technicznym. Co takiego ważnego będzie teraz przykuwać pana uwagę w szczególności?
No, ja zakładam, że jak po tej rozmowie będziemy kończyć, to cały czas będę śledził to, no bo Samo otwarcie włazów, przejście do stacji, to jest ten kolejny duży punkt, także rzeczywiście, no ciężko powiedzieć, postawi nogę, znajdujemy się w warunkach mikrograwitacji i nigdzie nie będziemy mogli stąpać, tylko znajdzie się rzeczywiście wewnątrz stacji kosmicznej, więc to moim zdaniem jest ten kolejny duży punkt, no a potem same te łączenia się, chociaż nie wiem, czy może już jakieś nagrania, połączenia głosowe astronautów były, są połączeni, ale jakaś komunikacja z Ziemią, która będzie następować, to mnie ciekawi.
Jakub Tokarek z Obserwatorium Astronomicznego UM w Poznaniu był naszym gościem. Dziękujemy, że mogliśmy razem śledzić to połączenie się kapsuły z stacją międzynarodową w kosmosie.
Dziękuję.
Dziękuję państwu za uwagę. Rafał Rygulski mówi do usłyszenia. Paweł Kretkowski nadal z państwem zostaje.
W środku dnia.